Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia naszym gościem jest pan profesor Jan Żaryn, historyk. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam także serdecznie, w nastroju jeszcze wakacyjnym.
Jeszcze wakacyjnym, ale już takie przesilenie z jednej strony 31 sierpnia, a z drugiej 1 września. My historycznie, panie profesorze, dzisiaj chcemy spojrzeć, ale przede wszystkim na ten dzień dzisiejszy, 40 lat Solidarności, porozumień sierpniowych, sierpnia 80, różnie nazywamy ten okres, czy te konkretne momenty, wydarzenia, które miały miejsce. Jeżeli mogę poprosić na początek o takie krótkie, osobiste spojrzenie na to, co działo się 40 lat temu, panie profesorze.
No, ja należę do pokolenia, które już było wówczas aktywne i w miarę świadome tego, co się dookoła dzieje. Także mam oczywiście także swoje własne wspomnienia, one koncentrują się wokół takich dwóch kwestii ważnych. Mianowicie ja wówczas byłem studentem, więc w zasadzie wakacje miałem nieco dłuższe. W sierpniu byliśmy w drugiej połowie tego miesiąca na takim jachtowym spływie po jeziorach mazurskich w Polsce. No i tam doszła do nas informacja o tym, że porozumienia będą podpisane, a w zasadzie nawet chyba, o ile dobrze pamiętam, nagle w zupełnie niewiarygodny sposób usłyszałem w radiu głos prymasa Stefana Wyszyńskiego, co w warunkach PRL-owskich mediów wydawało mi się nieprawdopodobne, a więc, że coś bardzo ważnego musiało się dziać. Myśmy przez 2 tygodnie byli w zupełnie taką grupą młodych ludzi w szuwarach mazurskich, bez dostępu do jakichkolwiek mediów, więc ten wypad po zakupy okazał się być bardzo ważny w konsekwencjach. I wróciliśmy bardzo szybko do Warszawy, a gdy tylko podpisano porozumienia w Gdańsku 31, postanowiłem pojechać do Gdańska. I pojechałem tam 1 bądź 2 września. Byłem już w Gdańsku. Okazało się, że zupełnie pusto, nic się nie dzieje. No w końcu robotnicy musieli odpocząć i taki wypad, który nie bardzo się, że tak powiem, ziścił, jeśli chodzi o cele. No i wróciłem do Warszawy, a tu z kolei na uniwersytecie rozpoczęły się już bardzo poważne, długo trwające później dyskusje dotyczące stworzenia samorządu studenckiego. No i byłem jednym z tych, którzy wzięli udział w tym burzliwym okresie tworzenia się struktur samorządowych, zarówno w Instytucie Historii, jak i na terenie całego wydziału, potem całej uczelni. No i efektem tych dyskusji, także zaangażowania się wielu ludzi, w tym i mojego zaangażowania, stały się już od razu w tym roku akademickim od 1 października wybory do struktur samorządowych. Ja zostałem wybrany do zarządu wydziałowego samorządu naszego Wydziału Historycznego. Tam opiekowałem się taką częścią bardzo ważną, to znaczy stypendialną. To wszystko żeśmy wyrwali wówczas SZSP, bo to były kompetencje jedynego legalnego związku do tej pory, czyli SZSP, samorząd, kiedy powstał, to natychmiast odebrał tę część kompetencji, które dotyczyły właśnie spraw także bytowych, ale przede wszystkim żeśmy też reprezentowali studentów w instytucjach uczelnianych, jak konkretnie na terenie Rady Wydziału, ale oczywiście także w rektoracie, także w radach instytutu. To bardzo szybko poszło, choć było poprzedzone bardzo burzliwymi dyskusjami na temat kształtu przede wszystkim tegoż samorządu. Jak on ma być kształtowany, czy oddolnie, czy odgórnie, jak mają się odbywać wybory, kto ma być dopuszczony, czy w formie reprezentacji przez starostów, czy w wyborach bezpośrednich. Bardzo dużo różnych kwestii, uczyliśmy się demokracji wszyscy wówczas, ale było to bardzo ciekawe z punktu widzenia rozpoznania takiej nagłej przestrzeni wolności, którą nam robotnicy dali i zadali.
Panie profesorze, Solidarność powstawała i powstała jako ruch obywatelski, jako, no, mówi się o blisko 10 milionach nawet członków tego ruchu obywatelskiego. No i zmiany bardzo konkretne, które zaczęły się, które trwały i które trwają też w jakiś sposób do dzisiaj. Chciałbym poprosić też pana profesora o takie spojrzenie wtedy i dzisiaj. Czy Solidarność wtedy była potrzebna, wtedy ona się zrodziła. Czy dzisiaj Solidarność jest nam potrzebna jeszcze? Bo widzimy, no, różne też, trzeba to przyznać, różne spory między choćby Lechem Wałęsą a innymi osobami, które Solidarność tworzyły, albo nawet między samym tym obozem, wśród którego powstawała Solidarność. Pamiętamy te zdjęcia, moglibyśmy niektóre zdjęcia choćby z podpisywania porozumień, czy umów, czy jakichkolwiek innych spotkań, moglibyśmy te zdjęcia na pół podzielić i tak to mniej więcej dzisiaj może wyglądać, więc chciałbym o taką refleksję też poprosić.
Może zacznijmy od tamtego czasu, czyli sierpień 1980 rok i podpisanie porozumień, ale także kolejne miesiące, te 16 miesięcy ruchu solidarnościowego, który właśnie objął, jak obliczamy, 9,5 do 10 miliona Polaków. I z tej perspektywy, którą dzisiaj mamy jako historycy, widać wyraźnie, że to jest ruch społeczny bardzo mocno osadzony na wartościach polskich i chrześcijańskich jednocześnie. Od początku praktycznie, od momentu strajków, szczególnie tych sierpniowych, czyli już mocniej zorganizowanych, już posiadających komitety strajkowe, natychmiast w zasadzie sami robotnicy od siebie zażądali i zażyczyli sobie, by Chrystus był z nimi obecny. To jest msza święta, to są kapłani, to jest krzyż na sali BHP. To jest nie tylko ornamentyka, ale to jest coś dużo istotniejszego, to znaczy osadzenie całego strajku w prawie do tego strajku. To znaczy chrześcijaństwo i Kościół katolicki i jego moralność daje nam prawo do strajkowania wbrew prawu stanowionemu, którym nam odbierają te naturalne prawa do sprzeciwu. I to jest szalenie istotny fundament, który potem owocuje bardzo ścisłą współpracą ludzi Kościoła, zarówno hierarchów, księży, zakonów męskich, żeńskich, z powstającym ruchem solidarnościowym od poziomu zakładu pracy przez wyższe struktury związkowe. I to jest ten fenomen, który warto zauważyć, podobnie jak fenomen oczywisty, że prymas Stefan Wyszyński stał się ewidentnie nie tylko patronem Solidarności, ale głównym doradcą. To znaczy ten, który przenosi na teren ruchu solidarnościowego naukę społeczną Kościoła poprzez olbrzymią własną wiedzę i też wiedzę całego Kościoła na temat alternatywnego porządkowania przestrzeni publicznej do marksistowskiego porządkowania, a raczej nieporządkowania. I to jest ta olbrzymia rola Kościoła, która do dzisiaj do końca nie jest niejako podkreślana, ponieważ funkcjonuje pewien mit ruchu solidarnościowego, który miał być wytworzony w sensie ideowym, programowym przez doradców. A wszystko wskazuje na to, że to nie doradcy byli główną siłą ruchu, choć intelektualnie bardzo byli ważnymi osobami, a właśnie ten duch panujący w klasie robotniczej i duch panujący w zakładach pracy, w każdym praktycznie zakładzie pracy, niezależnie od tego, czy była to placówka robotnicza, czy była to placówka inteligencka, uniwersytet czy instytut naukowy, wszędzie w gruncie rzeczy była ta potrzeba obecności Chrystusa mszy świętej, nabożeństwa, poświęcenia sztandaru, obecności kapłana, posiadania związku z konkretną parafią, z konkretnym miejscem alternatywnym do tego administracyjnego miejsca, czy to gmachu KW, czy gmachu prezydenta, czy innej struktury administracji ówczesnej, publicznej, PRL-owskiej. I to jest szalenie ważny fundament, który wydaje się, że dzisiaj także jest w tym sensie ważny, że obecny Związek Zawodowy Solidarność, jak żaden inny, odwołuje się właśnie do tego, co nazywamy nauką społeczną Kościoła. I bardzo dobrze, bo jesteśmy niewątpliwie nadal społeczeństwem, które w tym zmaganiu się cywilizacyjnym w XXI wieku ma bardzo dużo struktur, instytucji, które odwołują się do tej polskiej tradycji narodowej i chrześcijańskiej jednocześnie. I dzisiejszy NSZZ Solidarność na czele z panem Piotrem Dudą wydaje się, że właśnie odwołuje się do takiego nurtu tej pamięci o Solidarności z sierpnia 1980 roku, czyli pamięci o chrześcijańskich korzeniach ruchu solidarnościowego. A jednocześnie jest to oczywiście korzeń polski. Ja pamiętam w roku 80-81 te dyskusje o tym, że robotnicy wybierający się na zjazd Solidarności, ten pierwszy zjazd delegatów z jesieni 1981 roku, odwołują się niejako w sposób czytelny, choć nie do końca wyartykułowany, do pamięci o sejmiku szlacheckim. Przy czym podkreślano niekoniecznie dobre cechy tego sejmiku wówczas. Niesłusznie, bo sejmik szlachecki był wielką kuźnią demokracji. I zjazd Solidarności okazał się także być właśnie taką wspaniałą kuźnią pamięci polskiej o zasadach demokratycznego funkcjonowania w dialogu, w dyskusji, w wypracowywaniu programów, konkretnych dokumentów. To wszystko się na tym zjeździe odbyło.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam, pan profesor Jan Żaryn.
Dziękuję, z Bogiem.
Dziękuję, z panem Bogiem, pozdrawiamy serdecznie.